Niniejszy materiał stanowi krytykę tradycyjnego, statycznego podejścia do strategii i zarządzania. Często utożsamia ono sukces z formalnym dowiezieniem zakresu projektu w określonym czasie i budżecie. Autor stawia jednak tezę, że prawdziwa przewaga konkurencyjna nie wynika z posiadania eleganckiego dokumentu strategicznego, lecz z budowy dynamicznego systemu organizacyjnej sprawności. Kluczem do tej transformacji jest zastąpienie kultury projektowej podejściem produktowym. W tym modelu miarą sukcesu jest realna wartość dla użytkownika, tak zwany outcome, a nie lista odhaczonych zadań, czyli output. Niezbędne jest zapewnienie pełnej spójności między strategią, modelem biznesowym a operacyjnym. Organizacja musi stać się żywym systemem. Zwinne budżetowanie i adaptacyjny portfel inwestycji pozwalają na błyskawiczne przesuwanie zasobów tam, gdzie pojawia się dowód wartości. W efekcie strategia przestaje być sztywnym planem. Staje się procesem ciągłego uczenia się, umożliwiającym ewolucję w tempie szybszym niż zmiany zachodzące w otoczeniu. Przejście od projektu do produktu to fundamentalna zmiana w zarządzaniu. Rynek nie płaci za zamknięcie projektu ani za kamienie milowe. Wartość powstaje dopiero wtedy, gdy rozwiązanie realnie zmienia zachowanie użytkownika lub poprawia wynik. Zgodność z planem nie jest bowiem dowodem sensu tego planu. Podejście produktowe pyta o wartość i jak szybko umiemy uczyć się z rynku. Projekt kończy się raportem, produkt zaczyna się od kontaktu z rzeczywistością. Projekty mierzą się outputem, czyli tym, co obiecaliśmy dostarczyć. Produkty mierzą się outcome i impact, czyli realnym rezultatem biznesowym lub społecznym. Największym symbolem starego paradygmatu jest żelazny trójkąt. Zakres, czas i koszt. Klasyczna logika zakłada, że przy ustalonym zakresie należy manipulować czasem i budżetem. W praktyce kończy się to opóźnieniami lub spadkiem jakości. Podejście produktowe odwraca tę logikę. Czas i budżet traktuje jako ramy, natomiast zakresem zarządza elastycznie. To rewolucyjne przesunięcie, ponieważ odbiera zakresowi status świętości. W podejściu produktowym zakres to hipoteza priorytetów. Produkt nie pyta, co obiecaliśmy pół roku temu, lecz co teraz najbardziej zwiększy wartość dla użytkownika i organizacji. Przykład premiery na targach obrazuje tę różnicę. Jeśli nie uda się dostarczyć 100% planu, podejście projektowe nakazuje przesunąć premierę. Podejście produktowe mówi, skoro mamy gotowe 85% najważniejszych funkcji, wypuszczamy produkt na czas. To lekcja strategicznej trzeźwości. Zakochaj się w problemie, a nie w swoim rozwiązaniu. Ta maksyma trafia w samo serce myślenia produktowego. Organizacja ma być wierna problemowi klienta, a nie własnej liście funkcji. W modelu produktowym finansowanie powinno wspierać trwałe zdolności i strumienie wartości. Organizacja inwestuje nie w zrobienie czegoś, lecz w możliwość ciągłego rozwoju i reagowania na rynek. Małe, częste wydania pozwalają dostarczać wartość stopniowo, uczyć się szybciej i drastycznie ograniczać ryzyko. Produkt dojrzewa w kontakcie z użytkownikiem. Projektowanie dąży do doskonałości przed premierą, często opierając się na błędnych założeniach. Jakości nie da się testować na końcu. W podejściu produktowym jakość to sposób pracy, a nie etap. Elastyczność wymaga stabilnej intencji i precyzyjnych celów oraz kluczowych rezultatów. Bez kręgosłupa strategicznego produkt stanie się jedynie kolekcją funkcji dopisywanych pod presją. Podejścia produktowego można użyć do analizy usługi publicznej, procesu administracyjnego czy modelu współpracy z biznesem. W każdym przypadku pytanie brzmi tak samo. Czy stale dostarczamy wartość użytkownikowi i czy potrafimy ją ulepszać na podstawie informacji zwrotnych? W instytucjach publicznych taka zmiana perspektywy jest szczególnie cenna. Podejście produktowe stawia inne pytania. Jaka zdolność ma zostać rozwijana po zakończeniu finansowania? Kto jest użytkownikiem i jak zmierzymy wynik społeczny? W biznesie myślenie produktowe chroni przed zakochaniem się w samych rozwiązaniach. Produkt przypomina, najpierw problem, potem rozwiązanie. Narzędzie ma służyć, a nie hipnotyzować. Podejście to wzmacnia odpowiedzialność za rezultaty po wdrożeniu. Produkt pyta dalej, czy proces się skrócił, czy liczba błędów zmalała? W kulturze produktowej ważniejsze jest ciągłe doskonalenie wartości. Organizacje dojrzałe uczą się cenić nie rozmiar gestu, lecz jego skutek. Projekty nie są zawsze złe. Mają sens przy budowie infrastruktury lub wdrożeniu regulacji. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy stają się domyślną formą każdej zmiany. Trzeba wiedzieć, kiedy projekt jest narzędziem, a kiedy klatką dla wartości. Przejście na model produktowy wymaga nowej relacji z klientem. Klient nie jest już tylko źródłem wymagań na początku i odbiorcą na końcu. Staje się stałym źródłem informacji. Myślenie produktowe słucha uważnie, ale nie służy literalnie. Jest jednocześnie empatyczne i sceptyczne. W świecie niepewności wygrywa ten, kto taniej i szybciej odkrywa błędy. Model projektowy często ukrywa je aż do końca. Hej go! Model produktowy ujawnia je wcześniej. Kluczowy zwrot mentalny brzmi: celem nie jest dowiezienie zakresu, lecz utrzymywanie przepływu wartości. Zakres jest zmienną. Wartość jest punktem odniesienia. Dobry produkt często staje się lepszy właśnie dlatego, że robi mniej rzeczy, ale trafniej i bardziej niezawodnie. Produktowa higiena wymaga odwagi w usuwaniu. W świecie projektowym usunięcie funkcji to strata, w produktowym jest aktem dojrzałości. Mniej śmieci to więcej tlenu dla wartości. Przejście od projektu do produktu to przebudowa całej logiki zarządzania finansowania, zespołów i kultury decyzji. Organizacja, która mówi produkt, ale nadal finansuje roczne projekty i ignoruje dane użytkowników, zmieniła jedynie etykietę. Podejście produktowe to sprawdzian strategicznej dojrzałości. Projekt pyta, czy wykonaliśmy plan. Produkt pyta, czy wygraliśmy kawałek rzeczywistości. Nawet najlepszy zespół nie uratuje strategii, jeśli struktura działa przeciwko własnym deklaracjom. Wtedy strategia nie przegrywa z rynkiem, lecz z własną anatomią. Spójność organizacyjna to logiczne zestrojenie strategii, modelu biznesowego oraz operacyjnego. Te trzy poziomy muszą się wzmacniać. Brak tej spójności prowadzi do strategicznej impotencji. Firma może mieć trafną strategię na papierze, podczas gdy model operacyjny będzie ją sabotował. Spójność to nie jest zwykłe dopasowanie haseł w dokumentach. To pytanie o to, czy każdy element organizacji wspiera wybraną teorię zwycięstwa. Jeśli strategia zakłada szybkość, struktura decyzyjna musi na nią pozwalać. Jeśli celem jest jakość obsługi, system premiowy nie może zmuszać do skracania rozmów z klientem. Strategia bez spójności przypomina organizm o sprzecznych odruchach. Głowa mówi biegnij, ale nogi hamują. W takim układzie wyniki są zawsze zgodne z systemem, a nie z ambicją. Pierwszym filarem jest jasność strategii. Nie można zestroić organizacji z czymś mglistym. Prawdziwa spójność zaczyna się od ograniczenia. Strategia musi umieć zamykać drzwi, a nie tylko otwierać okna. Drugim filarem jest model biznesowy, mechanizm zamiany wartości w wynik ekonomiczny lub instytucjonalny. Model ten musi być hipotezą, a nie dogmatem. Organizacje rzadko upadają dlatego, że nie miały modelu. Upadają raczej dlatego, że zbyt długo trzymały się modelu, który przestał odpowiadać rzeczywistości. Trzecim filarem jest model operacyjny. To najbardziej materialny wymiar spójności, gdyż dotyczy tego, jak organizacja faktycznie funkcjonuje. Obejmuje on procesy, role, struktury oraz systemy informacyjne. Jeśli strategia jest intencją, model operacyjny stanowi mięsień, nerw i szkielet. Procesy są często pierwszym źródłem niespójności. Jeśli strategia mówi jedno, a proces wymusza drugie, wygra proces. Struktura organizacyjna również jest nośnikiem strategii albo jej hamulcem. Gdy wartość dla klienta powstaje na styku działów, a każdy z nich optymalizuje własne wskaźniki, klient doświadcza sumy tarć. Systemy informacyjne to kolejny obszar prawdy. Jeśli dane są rozproszone i niespójne, nie mamy do czynienia z zarządzaniem przez rezultaty, lecz z zarządzaniem przez spór o Excela. Relacje z dostawcami również muszą być spójne. Jeśli strategia opiera się na jakości, a partnerzy wybierani są według najniższej ceny, niespójność powróci w postaci reklamacji. Spójność wymaga wreszcie zgodności systemów motywacyjnych. Kultura nie jest dodatkiem do strategii. To system odruchów, które zazwyczaj wygrywają z deklaracjami. Kultura to utrwalony system zachowań, nagród i lęków. Jeśli strategia wymaga nowych postaw, a kultura wciąż nagradza stare, wynik jest przewidywalny. Człowiek w organizacji robi to, co system uczynił opłacalnym albo bezpiecznym. Spójność wymaga również zgodności kompetencji. Strategia może zakładać zdolności, których organizacja jeszcze nie posiada. Jeśli ludzie nie mają odpowiednich umiejętności, a procesy blokują iteracje, strategia pozostaje jedynie deklaracją aspiracyjną. Organizacyjny fitness to zdolność, a nie tylko chęć. Spójność organizacyjna nie jest stanem jednorazowym, lecz procesem ciągłego strojenia. Brak tej harmonii demaskuje kryzys. W spokojnych czasach sprzeczności można maskować, ale kryzys zabiera margines tolerancji. Jest audytem bez zaproszenia. Spójność nie oznacza jednak jednolitości. Chaos zaczyna się wtedy, gdy różnice wynikają z przypadku lub braku decyzji na górze. Niespójność ma wymiar etyczny. Organizacja przerzuca koszty własnych sprzeczności na ludzi. Jeśli strategia obiecuje szybkość, ale nie usuwa przeciążenia portfela, pracownicy płacą nadgodzinami i stresem. Wymaga to odwagi diagnostycznej. Gdy firma stale potrzebuje heroizmu pracowników, aby dowieść standardowe cele, problemem nie są ludzie, lecz system zaprojektowany na cud. Praktyczna diagnoza spójności opiera się na trzech pytaniach. Po pierwsze, co nasza strategia wymaga od modelu biznesowego? Po drugie, co model biznesowy wymaga od modelu operacyjnego? I po trzecie, które elementy obecnego modelu operacyjnego aktywnie blokują strategię? Spójność organizacyjna jest warunkiem sensownego budżetowania. Bez niej pieniądze nie wzmacniają strategii, lecz utrwalają układ sił. Spójność stanowi most łączący wszystkie elementy, od strategii i celów OKR, przez egzekucję i portfel, aż po podejście produktowe. Dopiero ona sprawia, że te obszary nie walczą ze sobą. Organizacja niespójna najpierw wytwarza tarcie, a potem nazywa to złożonością. Strategia nie jest czymś, co organizacja ma. Strategia jest czymś, czym organizacja musi się stać. Bez spójności sukces wymaga szczęścia i heroizmu. A to nie są filary przewagi konkurencyjnej. W wielu firmach budżet staje się betonową formą odlaną na podstawie dawnych założeń. Zwinne budżetowanie w duchu Beyond Budgeting próbuje przeciąć tę sprzeczność. Skoro rynek i technologia zmieniają się szybciej niż roczny cykl planowania, alokacja zasobów musi być adaptacyjna. Kapitał powinien płynąć tam, gdzie pojawia się dowód wartości, a nie wtedy, gdy kalendarz budżetowy łaskawie otworzy okienko. To elegancki przepis na poznawczy bałagan. Prognoza powinna być obiektywnym przewidywaniem przyszłości, cel ambitnym kierunkiem mobilizacji, a alokacja zasobów decyzją inwestycyjną zgodną ze strategią. Gdy wszystko zostaje sklejone w jeden budżet, każda z tych funkcji infekuje pozostałe. Prognozy stają się negocjacją polityczną, cele są zaniżane dla bezpieczeństwa, a alokacja odzwierciedla kompromis, nie wartość. Właśnie dlatego tradycyjny budżet jest podatny na patologię. Menedżerowie zawyżają potrzeby i wydają środki pod koniec roku, by uniknąć cięć w przyszłości. Roczne budżetowanie wywołuje efekt akordeonu. Na początku roku horyzont jest zbyt długi, a pod koniec staje się zbyt krótki, by zarządzać strategicznie. Beyond Budgeting proponuje rozdzielenie trzech procesów: alokacji, prognozowania i wyznaczania celów. To zmiana kulturowa, która czyni z budżetu narzędzie adaptacji. Kluczową metaforą jest zasada, że bank jest zawsze otwarty. Wartościowa inicjatywa uzyskuje finansowanie wtedy, gdy pojawia się argument strategiczny. Kapitał płynie tam, gdzie rośnie prawdopodobieństwo wartości. Zwinne budżetowanie wymaga jednak zaufania i przejrzystości. Model adaptacyjny opiera się na kontroli przez wyniki i przepływ wartości. Autonomia bez rozliczalności jest rozrzutnością, a rozliczalność bez autonomii biurokracją. Beyond Budgeting nie jest sztuczką finansową, lecz elementem transformacji. Zwinne budżetowanie współgra z planowaniem kroczącym. Zamiast sztywnego planu na 12 miesięcy, organizacja utrzymuje przesuwające się okno prognoz. Pozwala to uniknąć krótkowzroczności i fałszywej pewności. Nie oznacza to jednak braku strategii. Elastyczność dotyczy sposobu dojścia do celu, a nie zmiany samej gwiazdy polarnej. Zwinne finansowanie może przyjmować formę alokacji względnych, zamiast absolutnych. Przypisanie procentowej części puli inwestycyjnej pozwala zachować strategiczne proporcje, gdy zmieniają się warunki rynkowe. Ciekawą próbą walki z patologiami jest zero-based budgeting, czyli budżetowanie od zera. Jednak mechaniczne udowadnianie każdej złotówki grozi biurokracją. Zwinne podejście nie polega na teatralnym kasowaniu wydatków, lecz na finansowaniu warunkowym wobec wartości. Kapitał jest przesuwany zgodnie z aktualnymi dowodami. Zwinne budżetowanie zmienia relacje między finansami a organizacją. Finanse przestają być strażnikiem limitów, a stają się partnerem w strategicznej alokacji kapitału. Zamiast kontrolować zużycie puli, należy analizować koszt opóźnienia oraz wpływ na tzw. okry. Takie podejście wymaga odwagi. Budżety to symbole władzy, dlatego mechanizm ten musi być przejrzysty i oparty na danych. Kluczowym elementem jest koszt opóźnienia. Tradycyjny budżet widzi koszt wydatku, lecz ignoruje koszt zaniechania. Organizacja adaptacyjna musi pytać, ile kosztuje nas zwłoka. Zwinność nie może jednak oznaczać uległości wobec każdego bodźca. Konieczne są twarde kryteria, m.in. zgodność ze strategią oraz dowody wartości. Zwinne budżetowanie to także antidotum na końcoworoczne wydawanie środków dla samego wydawania. Budżet nie jest zdobyczą działu, lecz zasobem organizacji. Zwinne budżetowanie sprzyja przejściu od myślenia projektowego do produktowego. Produkty wymagają ciągłego finansowania zdolności, a nie jednorazowych zastrzyków. Produkt nie zamyka tematu. On samym jest tematem tak długo, jak długo tworzy wartość. W sektorze publicznym proces ten napotyka bariery, prawo zamówień czy rygorystyczne kontrole środków. Chodzi o ograniczenie rytuału wydawania pieniędzy tylko dlatego, że są w planie. Najtrudniejszym aspektem jest zaufanie. Tradycyjny budżet daje iluzję kontroli poprzez trzymanie się martwych liczb. Zwinne podejście wymaga dojrzalszej formy nadzoru, opartej na rozumieniu wartości i ryzyka. To wymusza lepsze dane i kulturę otwartej rozmowy. Zwinny budżet nie uleczy chorej organizacji. On raczej obnaży, czy posiada ona układ krążenia zdolen do adaptacji. Pieniądz musi podążać za strategią i dowodem wartości, a nie za historycznym przydziałem. Dzięki temu organizacja przestaje finansować własną przeszłość z pieniędzy przeznaczonych na przyszłość. Portfel wybiera inicjatywy, produkt utrzymuje przepływ wartości, a spójność organizacyjna dba o to, by system nie walczył sam ze sobą. Budżet dostarcza tlenu. Gdy trafia tam, gdzie powstaje wartość strategiczna, organizacja zyskuje sprawność adaptacyjną. Strategia nie jest tym, co deklarujemy, lecz tym, co potrafimy stale realizować i finansować. Wygrywa firma, która najszybciej przekłada rozpoznanie rzeczywistości na wybór, wybór na portfel, a wartość na uczenie się. Strategia to układ krążenia decyzji. Architektura Campbella tworzy spójny system od definiowania kierunku i OKR-ów przez zarządzanie portfelem aż po zwinne budżetowanie. Dopiero razem te elementy tworzą mechanizm organizacyjnej sprawności. Pierwszym warunkiem jest prawidłowe zdefiniowanie strategii jako hipotezy wpływu na zachowania klientów. Drugim warunkiem są OKR-y, stalowa nić między gwiazdą polarną a codzienną pracą. Muszą one oddzielać rezultat od aktywności, skupiając się na outcome i impact. Trzeci warunek to egzekucja. Potrzebne są wiarygodne dane i rytm przeglądów. Czwarty warunek to portfel jako mechanizm wyboru. Organizacja, która nie umie kończyć rzeczy nieważnych, prędzej czy później straci siłę, by kończyć te ważne. Piąty warunek to przejście od projektu do produktu. Projekt może być sukcesem formalnym, a jednocześnie strategiczną porażką. Podejście produktowe przenosi uwagę z zakresu na wartość, z output na outcome. Szósty warunek to spójność organizacyjna. Strategia, model biznesowy i operacyjny muszą tworzyć jeden układ nerwowy. Bez tego organizacja sama zakłada sobie kajdanki. Siódmy warunek to zwinne budżetowanie. Pieniądz musi podążać za wartością, a nie historycznym przydziałem. Zgodnie z ideą Beyond Budgeting. Wspólnym mianownikiem tych elementów jest adaptacja rozumiana jako zdyscyplinowane uczenie się. Organizacja musi umieć odróżniać sygnały od szumu, testować hipotezy i wzmacniać to, co dowodzi swojej wartości. Plan jest niezbędny, ale nie może stać się bożkiem. Żaden plan nie przetrwa pierwszego starcia z rzeczywistością, jeśli organizacja nie posiada zdolności do korekty. Kluczowa różnica między organizacją statyczną a adaptacyjną tkwi w stosunku do błędu. Ta pierwsza traktuje go jako zagrożenie dla wizerunku. Druga traktuje błąd jako informację o świecie i dąży do jak najszybszego odkrycia, które założenie nie działa. Dzięki temu myli się taniej i szybciej, co jest ogromną kompetencją strategiczną. Siłą organizacji adaptacyjnej jest połączenie jasnej intencji z elastycznym wykonaniem. Organizacja adaptacyjna nie zdradza strategii, korygując plan, lecz broni strategii przed martwotą planu. Zwycięstwo wynika z realizacji, która pozwala uczyć się szybciej niż zmienia się otoczenie. Taka realizacja musi być systemem, a nie aktem heroizmu. Strategia ma sens tylko wtedy, gdy prowokuje do trudnych wyborów. Jeśli nie wpływa na budżet i sposób pracy, pozostaje jedynie poezją zarządczą. W świecie gwałtownych zmian wygrywa ten, kto potrafi zmienić taktykę bez utraty zamiaru. Dobra organizacja powinna przetrwać i odpowiedzieć ruchem, a nie wymówką. W świecie gwałtownych zmian nie wygrywa ten, kto posiada niezmienny plan. Wygrywa ten, kto potrafi przetrwać zderzenie z rzeczywistością i odpowiedzieć na nie ruchem, zamiast wymówką. Prawdziwa strategia nie jest marmurowym pomnikiem, lecz umiejętnością żeglugi. To zachowanie stałego celu przy jednoczesnej gotowości do zmiany kursu. przy każdym podmuchu wiatru. Ostatecznie sukces zależy od tego, czy organizacja potrafi przestać finansować swoją przeszłość z pieniędzy przeznaczonych na przyszłość.